które jest zapisane w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział drugi od wersetu 14 i trzeci rozdział. 1290 strona, 1290, Słowo Boże czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca, a głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy, i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną uciążliwe czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, kochający pieniądze, chełpliwi, hardzi, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, nieopanowani, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do uznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w usprawiedliwieniu, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, jest takim fragmentem, który uzmysławia nam pewne Boże działanie przez Bożego Ducha Świętego w naszym życiu, jakie powinny być te oznaki działania Ducha Świętego w życiu człowieka. Ale zanim działa też Duch Święty, my musimy pewne rzeczy robić jako nakaz Boży, jako coś, co Bóg chce, abyśmy w tym trwali, abyśmy w tym tkwili, abyśmy w tym byli. Otóż na samym początku czytamy taki werset, to przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem. Dokładnie w oryginale, ja wam przeczytam ten werset, jak on brzmi, abyśmy wiedzieli, jak w Grece w oryginale zostało to powiedziane. To przypominaj, żądając, aby przyrzekli ci przed Bogiem, że nie będą wdawali się w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do katastrofy przywodzi. Tam jest dokładnie użyte słowo katastrofę. Do katastrofy, do upadku, do jakiegoś złych rzeczy przywodzi. Co przywodzi? Spory o słowa. Kochani, jak często my rozmawiając utrzymujemy, że to my mamy rację, prawda? Jak często rozmawiając myślimy, że to właśnie my powinniśmy innych przekonać i wszyscy inni powinni dokładnie tak samo rozumieć jak my. Kochani, nie o to wcale Bogu chodzi, żebyśmy my przyznawali komuś rację lub jej nie przyznawali. Chodzi dokładnie o to, jak czytamy tutaj w dwóch wersetach, 21 i 17, jeśli wtedy ktoś siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. I 17 werset mówi, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Człowiek Boży, człowiek, który jest dzieckiem Bożym, ma iść w kierunku tego, żeby się uświęcić i być gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Dobre dzieło to nie jest to dzieło, które my wymyślimy i my mówimy, ja mam idealny pomysł. Wiecie, zrealizujemy ten pomysł, bo ja go mam. Mam. I kochani, może być bardzo często dużo dobrych pomysłów, i my możemy je realizować i na końcu się okaże, że my wcale nie realizowaliśmy właściwego programu. Wcale nie realizowaliśmy właściwego planu. Dlatego, że nie ten pomysł, który my sobie uzmysłowimy, my sobie opracujemy, my wymyślimy go, jest ważny i jest naprawdę przydatny dla ludzi, ale dokładnie ten plan, który jest zawarty w Piśmie Świętym. My nie możemy realizować naszych planów, gdyby one nawet wyglądały najpiękniej, ale musimy realizować dokładnie plan Boży. Kochani, kiedy Jezus Chrystus chodził po tym świecie, wcale nie jest powiedziane, że Jezus Chrystus realizował swój plan. Mógł mieć dużo pięknych pomysłów. Kochani, Jezus Chrystus to Syn Boży. Wierzycie w to? To Syn Boży. Mógł mieć dużo ładnych pomysłów? No oczywiście, przecież to Syn Boży. Syn Boży, Bóg, Syn Boga żywego. Mógł mieć mnóstwo pięknych pomysłów, ale realizował żaden z nich. Żaden z nich nie realizował. Realizował tylko jeden. Ten, który obmyślił, ten, który przewidział jego ojciec. I wcale nie jest ważne, czy masz dobre pomysły, ale jest ważne, czy one są od Boga. Może być nawet źle wyglądający na pierwszy rzut oka plan, ale on musi być od Boga. I dlatego całe Pismo przez Boga, całe Pismo, powtarzam, całe Pismo przez Boga jest natchnione. Do czego jest potrzebne, pożyteczne? Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w usprawiedliwieniu. Tu, w tamtym waszym tłumaczeniu jest napisane w sprawiedliwości. Ale jak mówimy o sprawiedliwości, to tak może to wyglądać, że to o naszą sprawiedliwość chodzi. Ale to w oryginale, w greckim tekście jest użyte tutaj słowo usprawiedliwienie. I nauka o usprawiedliwieniu jest niezwykle ważna. Bo ty nie masz być sprawiedliwy swojego własnego postępowania, ale masz żyć w usprawiedliwieniu Bożym. Musisz mieć tą świadomość, że jeśli w twoim życiu powstają uczynki sprawiedliwe, dobre, to one na pewno nie pochodzą od ciebie czy ode mnie. One podchodzą od Boga. To Duch Święty produkuje w nas sprawiedliwe uczynki. Bo my sami z siebie możemy czynić tylko zło. Sami z siebie. Dlaczego? bo nasza natura jest naturą grzeszną. Dlatego my nie naśladujemy naszego ciała, ale naśladujemy Boga żywego. Kochani, do czego zmierzam? My musimy być ludźmi, którzy zrozumieją to, że jak zostaliśmy powołani przez Boga, zostaliśmy znalezieni w tym świecie, że kiedy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do swojego serca, to wcale nie po to, żebyśmy tkwili tylko w tym królestwie. Wcale nie jest najważniejsze w tym wszystkim to, abyśmy byli po prostu chrześcijanami. Żebyśmy byli ludem Bożym. To też. Ale za każdym razem Bogu chodzi o to, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Kochani, wszystko zmierza w tym kierunku, że my musimy napełniać się Słowem Bożym. Musimy się napełniać Bożą prawdą, aby nauczyć się innym to przekazywać. Abyśmy się nauczyli innym o tym świadczyć. Abyśmy z naszego życia mogli dawać dobre przykłady z życia innych ludzi i z życia naszego własnego. I o nic się nie kłócili. Kochani, to nie jest postawa chrześcijanina, abyśmy się spierali między słowo o słowa. To nie jest życie chrześcijanina. To nie jest właściwa postawa chrześcijanina. My mamy iść w tym, co zaplanował Bóg, dokładnie zmierzać do tego celu, który objawia Bóg. To Bóg objawia, to Bóg pokazuje, to Bóg otwiera, to Bóg jest na naczelnym miejscu, to On siedzi na tronie. Natomiast kiedy my chcemy realizować nasz własny plan, na tronie siedzi kto? Ja. Ja siedzę na tronie. Według mojego zdania. Ja to rozumiem. Należy zrobić tak, należy zrobić tak. Należy zrobić to, co mówi Bóg. I kochani, jacy my mamy być jako pracownicy na niwie Bożej? To jest bardzo ważne, bo każdy z nas musi być wciągnięty na listę pracowników Bożych. Musimy być nie tylko wciągnięci i imię nasze zapisane w Księdze Żywota, ale musimy być też zapisani na Bożej liście służących Jego, sług Jego. Dlatego, że od sług czego się wymaga? Aby każdy z nich był wierny. Wierny. Musimy się nauczyć pewnych postaw, które są niezwykle ważne. Jacy mamy być jako pracownicy na niwie Bożej? Tutaj w tym fragmencie w 15 rozdziale 2 rozdziału czytaliśmy: Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany. Pracownik Boży musi być wypróbowany. Jeśli czytamy, apostoł Paweł podaje konkretną poradę, że takich pracowników stawiaj, aby wykonywali swoją służbę, ale najpierw postaw ich na próbę. A jak się sprawdzą, wtedy zaangażuj ich, żeby pracowali na niwie Bożej. A więc za każdym razem Bóg musi wypróbować. Nawet czytamy taki przykład o tych zaproszonych na ucztę, prawda? Pamiętamy? Zaproszonych na ucztę, oni nie okazali się godni i jeden z nich mówi: kupiłem woły. Nie mogę przyjść na ucztę, bo muszę, co zrobić z wołami? Wypróbować je. Tam inny też powiedział, że żonę poił, też musi wypróbować. Także kochani, prawda jest taka, że każdy człowiek musi być wypróbowany. Jeśli się żenisz, czy za mąż wychodzisz jako kobieta, a jako mężczyzna żenisz się, to Słowo Boże mówi, musicie się jako małżeństwo sprawdzić. Jeśli stajesz jako pracownik Boży, musisz się sprawdzić. W Słowie Bożym czytamy w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w 3 rozdziale, 13 wersecie, to wyjdzie na jaw w Jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. 3:13, Paweł. 3:13. Bardzo ważny werset, wiecie? On jest naprawdę istotny. Dlatego, że powinniśmy wiedzieć, że każde dzieło, które wykonujemy, jeśli dla Boga coś chcemy czynić i uważamy, że coś dla Boga robimy, jakieś... jakieś przedsięwzięcie, jakieś działanie, jakąś organizację, coś organizujemy, czy w kościele, czy gdziekolwiek byśmy to nie organizowali, wiedzmy o tym, że przyjdzie Boży ogień. Przyjdzie Boży ogień i musi to sprawdzić. Jeśli spłonie, to co się okaże? Że nic z tego nie wyszło. Obyśmy i my razem w tym ogniu nie zginęli. To jest naprawdę ważne. Dlatego jest powiedziane, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. A więc każdego dzieło. Drugi Koryntian, 10 rozdział, 18 werset mówi, albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo poleca Bóg. A więc zobaczmy, to Bóg doświadcza, nie my doświadczamy, nie my sprawdzamy, ale Bóg doświadcza, Bóg sprawdza. Więc polecony, dobrze polecony człowiek to jest ten człowiek, którego polecam nie ja sam, nie ktoś obok, ale tylko i wyłącznie Bóg. To jest człowiek wypróbowany. Bóg sprawdził, Bóg zatwierdził i Bóg go poleca. Mogę ci polecić tego i tego. Mogę ci polecić, jakie masz dzieło do wykonania. No mam to czy tamto zrobić. Panie, poślij tych, którzy mnie wspomogą. Polecam ci takiego, takiego i takiego człowieka. Oni ci pomogą. Dlatego, że Bóg sprawdził. Dlatego może polecić. I my mamy być takimi pracownikami, którzy się sprawdzili. Którzy po prostu okazało się, że są godni zaufania. W 1 Piotra, 1 rozdziale, 7 wersecie czytamy jeszcze taką rzecz. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A więc wiara. Wiara również w każdym człowieku musi być wypróbowana. Musi być sprawdzona, musi być doświadczona. A więc my, jeśli się okazuje, że mówimy, a ja wierzę, z całego serca wierzę, taka i taka sprawa jest przed nami, wierzę z całego serca. I później się okazuje, że rzeczy układają się zupełnie inaczej, niż myśmy wierzyli. Co wtedy dzieje się z naszą wiarą? Obraca się w pył, w kurz. Jak tak stukniesz w jakąś rzecz, która długo leżała, to co się wzniesie? Tylko kurz taki do góry się wzniesie. I bardzo często wygląda dokładnie tak nasza wiara. Jak stukniesz w nią, jak doświadczenie poślesz, jak problem poślesz, to nasza wiara rozpada się w pył. Nie ma wiary. Wierzysz? Wierzę z całego serca. Wierzysz? No wierzę. Wierzysz? No raczej wierzę. No i co? Teraz. Wierzysz? No, chyba tak. I po większych jeszcze doświadczeniach wierzysz? Nie wiem. Kochani, czy to jest ta wiara, o którą chodzi Bogu? Kochani, wiara nie musi mieć potwierdzenia w widocznych rzeczach. Abraham uwierzył, i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. A w co on uwierzył? W rzecz beznadziejną. Całkowicie beznadziejną. 100 lat, żona 90, a Bóg powiedział, urodzi wam się dziecko. Wierzyłbyś? Wierzyłbyś wtedy? W takich okolicznościach? A Abraham wierzył. Jeszcze jest powiedziane, ponieważ sytuacja wyglądała na beznadziejną, to uwierzył jeszcze bardziej. Bo powiedział, to już nie chodzi o siły natury, ale chodzi o cud Boży. To znaczy, że Bóg chce mi dać dziecko, to znaczy, że Bóg da mi dziecko, które będzie nie w siłach natury poczęte, ale będzie w cudzie poczęte. I nie zwątpił. I co się stało? Otrzymał dziecko, które Bóg później kazał mu zabić. on był posłuszny Bogu i wtedy Bóg nie dopuścił do tego, żeby go zabił. I różne perypetie dalej były. Różne problemy, różne trudności, ale Boże zwycięstwo było wyraźnie widoczne. Stanie się ojcem wielu narodów, a on tylko jednego syna miał. Kochani, Bóg wie, jak wprowadzić swój plan w rzeczywistość. A my musimy się nauczyć być ludźmi doświadczonymi. Doświadczony człowiek to ten, który nigdy nie zwątpi w Boga. Doświadczony to ten, który na końcu i tak dalej wierzy. Wierzysz? No pewnie, że wierzę. No ale wszystko źle się układa. Zobacz, że to może wola Boża jest inna. Ale ja wierzę. No ale Bóg może zmienił swoje plany. Przecież w Piśmie Świętym czytasz wiele takich przykładów, że Bóg coś planował, a później to zmienił. Tak się nie stanie, Bóg powiedział. To miało być tak, tak, ale tak się nie stanie. Może i w twoim przypadku. Może, możesz powiedzieć, może, ale Bóg mi wcale nie odwoływał tego, co powiedział. A więc tak się stanie. Wierzysz? Oczywiście, że wierzę. Ja podam prosty przykład, który musimy w naszym wnętrzu zawsze mieć i nie pozwolić go sobie nigdy ukraść. Czy wierzysz, że jesteś zbawiony? A jak będą problemy, będziesz wierzył, że jesteś zbawiony? Widzisz? To jest ten przykład. To jest ten prosty przykład, w jakim możesz zrozumieć, że niezależnie od tego, co by się nie działo, to ty wierzysz, że jesteś zbawiony. Nie pozwól się na tyle zaatakować diabłu, dajcie odpór diabłu, a co on zrobi? Ucieknie od was. I nie pozwól sobie ukraść twojej wiary. Ale Bogu chodzi o to, żebyś miał nie tylko fundamenty, ale Bogu zależy na tym, żebyś jako Jego sługa, abyś miał nie tylko fundament, ale na fundamencie budował. Bóg będzie to wypróbowywał, Bóg będzie to sprawdzał, ale żeby to było, po prostu było, jeśli nawet troszkę się rozwali, żeby nie wszystko się rozwaliło, żebyś mógł po pewnym czasie znowu dalej budować. Przecież o to Bogu chodzi, abyśmy wzrastali ku usprawiedliwieniu, abyśmy wzrastali coraz bardziej w Bożych uczynkach, w Bożym działaniu, żebyśmy cały czas sprawdzali się w tym, że jesteśmy pełni miłości, że jesteśmy pełni wyrozumiałości, że jesteśmy pełni pomocy dla innych, że miłość w nas jest, że staramy się wspólnotą naszą budować na chwałę Pana, Jego Królestwo, Jego Kościół. Że jesteśmy w jedności. Trzeba wzrastać. Jeśli nawet jakaś jest próba rozwalenia jedności, to my odbudujemy. Odbudowujemy. Szatan zniszczył, odszedł i my teraz odgoniliśmy go, inaczej mówiąc, i my teraz poprawiamy wszystko, odbudowujemy. Kochani, szczególnie w takich sytuacjach, jak teraz występują jakieś burze, jakieś wiatry, rozwaliło dach. Jak komuś rozwaliło dach, to ktoś stanął, popatrzył, no, poszycie dachu zostało zniszczone, to nie chcę tego domu, drugi sobie wybuduje. No przecież nie tak ludzie robią, prawda? Zdejmują to, co uszkodzone, wszystko, co uszkodzone zdejmują i odbudowują z powrotem. Jeśli nawet coś szatan zamieszał przez jakiś wicher w społeczności, to my po pewnym momencie... Po pewnym czasie, kiedy diabeł został odrzucony, kiedy został wygoniony, my oceniamy sytuację, patrzymy na koszty, zaczynamy wszystko oczyszczać, co zniszczone odrzucać i odbudowywać. Po prostu tak się to robi. To jest życie w usprawiedliwieniu. To jest życie w fundamencie Bożym. To jest życie, aby się okazało, że jesteśmy ludźmi wypróbowanymi. Wypróbowany w różnych burzach, w różnych sytuacjach, w różnych trudnościach, w różnych problemach. Dalej słowo to, które przeczytaliśmy, mówi, staraj się usilnie, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik. O nienagannościu czytamy w kilku fragmentach również Słowa Bożego. Efezjan, 1:4 mówi: w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Filipian 2:15 mówi: abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Kolosan 1:22 mówi: natomiast teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. I w Jakuba wreszcie, 1:4 mówi: wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. I my sobie tak myślimy, no jak to nienaganny, jak to doskonały, no jak to jest możliwe, żebyśmy my tacy mogli być? No oczywiście, że nie jest możliwe, abyśmy tacy mogli być sami z siebie. Oczywiście, że nie możemy tacy być. Ale to też nie oznacza, że my mamy być brudni, że mamy być niedoskonali, że mamy być byle jacy i po prostu tylko liczyć na łaskę Bożą. Dzięki łasce Bożej zdobywamy i stajemy się tym, kim jesteśmy. Ale Bóg mówi: osiągaj pewien poziom i później, jeśli nawet wstąpiłeś na 10 schodków i spadłeś z 2 schodków, to i tak reprezentujesz poziom 8 stopni. I teraz wzrastaj dalej. Jeśli ten poziom osiągniecie, apostoł Paweł mówi, to ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Ja wam pokażę jeszcze więcej stopni doskonałości Bożej. I Bogu chodzi o to, żebyśmy, jak wyspniemy się na pewien poziom duchowego rozwoju, abyśmy założyli tam bazę. Słyszeliście o ludziach, którzy wspinają się na wysokie góry. Wchodzą na pewien poziom i zakładają tam bazę. Obóz zakładają. I później dopiero z tego obozu wspinają się wyżej. I wyżej musi być znów obóz założony. I tych obozów w zależności od wysokości góry może być dużo. Aby się nie wspinać od samego początku do samego końca, ale żeby mieć pewne bazy, mieć pewne punkty oparcia, mieć pewne zaopatrzenie co kawałek. I my jako chrześcijanie musimy reprezentować nie ciągle wzlot i upadek aż na dno i później z powrotem z dna na górę i znów upadek aż na dno. My nie jesteśmy chrześcijanami, którzy ciągle na nowo są w bardzo złym stanie duchowym. Ale my mamy być ludźmi, którzy już pewien poziom sprawiedliwości osiągają. To nie jest tak, że sprawiedliwość jest z nas dzięki łasce, miłosierdziu Bożemu, ale wiecie co? Słowo Boże mówi, że przez cierpienie człowiek wyrzeka się czego? Grzechu. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że na pewnych etapach życia pewne grzechy już zostały przez nas odrzucone. Czy jest pokusa? Oczywiście, że jest pokusa. Ale myśmy się czego nauczyli? Nauczyli się pokusę odrzucać. Pokusa przychodzi, ale Bóg ciebie w Duchu swoim świętym nauczył pokusę odrzucać. Po prostu reprezentujesz pewien poziom. Reprezentujesz pewne stanowisko. Jesteś człowiekiem, który został wypróbowany, ale jednocześnie osiągnął pewien poziom doskonałości. Jeśli jesteście doskonali, to wszyscy tak myślcie, apostoł Paweł mówi. Wszyscy tak myślcie. A jeśli o czymś jeszcze nie tak myślicie, to i to Pan Bóg wam objawi. Abyście wzrastali ku chwale Bożej. Dlatego wiedzmy, że my nie mamy być ludźmi, którzy ciągle wracają do początków chrześcijaństwa. Od samego początku trzeba was uczyć o obmywaniach, o innych takich podstawowych rzeczach, o wierze, o podstawowych rzeczach. Czy wierzysz, że Bóg istnieje? Czy nie zdziwiłbyś się, że ktoś ci takie pytanie zadaje? No też mi pytanie, no jak to, czy wierzę, że Bóg jest? No przecież oczywiście. Nigdy to w wątpliwość nie podaję. Dlaczego? Bo reprezentujesz już pewien poziom. Już pewien poziom duchowego rozwoju. O pewne rzeczy już się nie pytasz, bo to po prostu jest u ciebie tak już zaakceptowane, tak wbudowane w twoją osobowość, tak wbudowane w twoją głowę, w twoje serce, w twoje wszystkie wewnętrzne organy, że to już w tobie jest. To już stanowi w tobie pewną bazę. To już stanowi w tobie pewien poziom. Reprezentujesz pewien poziom. I dlatego Bóg chce, abyśmy ten poziom ciągle wyżej osiągali. Ten trochę wyższy poziom. Wyższy poziom duchowego rozwoju. I wtedy, jak sobie staniesz na tym wyższym poziomie duchowego rozwoju, patrzysz na takiego biedaka, który tam gdzieś niższy poziom reprezentuje, patrzysz na niego z politowaniem, z gniewem, z takim obrzydzeniem. On, no wspinaj się, wspinaj. Ty to jesteś... Nie wiem, czy w ogóle do tego poziomu, co ja, dorośniesz kiedykolwiek. To wątpię, raczej nie masz szansy. Tak się zachowujemy, tak? No właśnie. Słowo Boże chce nas czegoś nauczyć. Abyśmy my nauczyli się żyć na pewnym fundamencie Bożym, reprezentowali pewien poziom duchowego rozwoju i na każdym etapie duchowego rozwoju mieli mnóstwo miłości do ludzi. Mnóstwo, żebyśmy byli sprawdzeni pod względem miłości. Na jaki poziom nie wejdziesz, Bóg będzie sprawdzał twoją miłość do ludzi. Do tych ludzi, którzy reprezentują jeszcze trochę niższy poziom od ciebie. Zawsze będzie cię sprawdzał. Aby się okazało, że twoja wiara ma większą wartość niż złoto, niż diamenty, niż drogocenne kamienie. Aby się okazało, że ty jesteś osobą naprawdę godną polecenia. Polecam ci tą osobę, bo to jest człowiek, który reprezentuje wysoki poziom, a jednocześnie ma prostą, dziecięcą wiarę. Prostą, dziecięcą miłość. On po prostu potrafi współpracować ze wszystkimi ludźmi. Ze wszystkimi ludźmi wojnę miejcie, jest napisane, tak? Ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Ze wszystkimi ludźmi. A więc ze wszystkimi to nie oznacza za wyjątkiem kogoś. To znaczy, że nie ma żadnych wyjątków. O ile to od was zależy. O ile to od was zależy. Jeśli tylko to od ciebie zależy, masz mieć pokój z ludźmi. Ze wszystkimi ludźmi. Dalej Słowo Boże nam mówi o kilku zagadnieniach dotyczących sług Bożych, Bożych pracowników na niwie Bożej. Dalej jest powiedziane, wykładający należycie słowo prawdy. Poświęceni i przydatni dla Pana. Nadający się do wszelkiego dobrego dzieła. Cierpliwie znoszący przeciwności. Uprzejmi dla wszystkich. Nie wdający się w spory, napominający krnąbrnych z łagodnością. To są te zasady, o których Słowo Boże w tym fragmencie przeczytanym przez nas jasno i wyraźnie się wypowiada. Jakimi mamy być, jak służymy Bogu? Jakimi mamy być, jak osiągamy pewien poziom duchowego rozwoju? My mamy być ludźmi, którzy Słowo Boże wykładają w należyty sposób. Zgodny z Duchem Bożym. Nie z duchem czasu, nie z duchem idei, ale Słowo Boże ma być wykładane zgodnie z Duchem Świętym. Jeśli Duch Święty pokazuje to Słowo i wyraźnie je tłumaczy, to nie ma tu z czym dyskutować. To nie może być tak, że wykładamy Słowo Boże, a jakiś człowiek mówi, no ale ja mam inne zrozumienie. Co mamy wtedy zrobić? Za łeb klienta nawsuwać mu porządnie, wybić mu z głowy tą głupotę i później wlać do jego umysłu właściwe zrozumienie. Inaczej mówiąc, spłukanie mózgu, taka terapia i nałożyć mu na nowo. Czy tak? każdy niech pozostanie przy swoim zdaniu. I tak możemy powiedzieć, no dobra, to niech każdy sobie myśli jak chce. Ale my, apostoł Paweł mówi, nie mamy takiego zwyczaju. My pozostajemy przy zdaniu, które podaje nam Duch Święty. Duch Święty. A więc wykrywanie błędów, wykrywanie wszelkich błędów w rozumowaniu człowieka, co służy temu wykrywaniu błędów? Pismo Święte. Jeśli cokolwiek powiesz, czy byłbyś aniołem z nieba, czy jesteś człowiekiem z ziemi, czy jesteś demonem z piekła, wszystko musi być dokładnie według Pisma Świętego. Demony się tu już wyłamią, człowiek czasami się wyłamie, a anioł z nieba może zwiastować Ewangelię inną niż ta. Inną niż ta, tu jest wyraźnie powiedziane. Po czym poznamy, że jest to Ewangelia inna? Bo nie zgadza się z tą. Nie zgadza się. Dlatego wykrywanie wszelkich błędów, wykrywanie wszelkiej niewłaściwej nauki służy Słowo Boże. Słowo Boże. To, co mówisz, musi zawsze zgadzać się w każdym szczególe z Pismem Świętym. Musi się zgadzać. Jeżeli coś twierdzisz, jeżeli w czymś masz inne zdanie, musi to być oparte na tym, co jest powiedziane w Piśmie Świętym. Jeśli dobrze przeczytasz Pismo Święte, jeżeli wnikniesz we wszystkie szczegóły, o których Pismo Święte mówi, to na pewno dojdziesz prawdy. Na pewno dojdziesz prawdy. Ona nie jest podwójna, ani nie jest wieloznaczna. Prawda Boża jest zawsze jedna i o jednym dokładnie mówi. Dlatego dotąd należy dociekać, aż Pismo Święte będzie dokładnie wyznacznikiem prawdy. Otóż, kochani, wiele rzeczy ludzie mówili, najprzeróżniejsze rzeczy mówili. I to opierali się na Piśmie Świętym, opierali się na objawieniu Jana, na księdze Daniela. I wiele rzeczy z tych czasów ostatecznie nie były zrozumiane. Kochani, kiedy ja byłem młodym chłopakiem, to takie nauki różne dotyczące objawienia Jana i księgi Daniela, były mówione, które teraz, jakbyście posłyszeli, nawet nie powtarzam, bo byście się pośmiali. To wierzący ludzie mówili. Ale dlaczego tak mówili? Bo mówili bez objawienia Bożego. Bóg daje zrozumieć swoje słowo. Bo Pismo Święte tu wyraźnie mówi, całe Pismo przez Boga jest natchnione. Dlatego jest dobre do wykrywania błędów. I my musimy ze Słowem Bożym zawsze czekać na to natchnienie Boże. Nie możemy czegoś dodawać do Słowa Bożego, ani nic ujmować. Musimy czekać na natchnienie Ducha Świętego. Dlatego wykładający należycie Słowo Prawdy to jest ten człowiek, który trzyma się Bożego Słowa, Bożego natchnienia, a wtedy będzie miał wyraźne objawienie. W 1 Tymoteusza, 4 rozdziale, 6 wersecie czytamy, gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Gdy będziesz właśnie tak nauczać, to Słowo Boże nam mówi wyraźnie, będziesz wtedy dopiero będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa. Jeśli tego będziesz nauczał, tego, co Słowo Boże mówi, nie jakieś wymyślne rzeczy, które jacyś ludzie wymyśleli. Niektórzy mówią, Słowo Boże musi mieć jeszcze taki dodatek pewien, którym jest tradycja ludu Bożego. Czy tak? Pokażcie mi w Piśmie Świętym, gdzie jest powiedziane, liczcie się zawsze z moim słowem, mówi Pan, i z tradycją ludu mojego. Jest gdzieś tak napisane? Nie ma. A więc dokładnie to, co mówi Słowo Boże. I wszelka tradycja odrzucona. Chyba, że jest zgodna ze Słowem Bożym. Dalej czytamy w 1 Tymoteusza, 4 rozdziale, 12 wersecie. To głoś i tego nauczaj. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. Niech cię nikt nie lekceważy z powodu twojego młodego wieku, ale, ale musisz być wzorem. Niech cię nie lekceważą, ale jak nie jesteś wzorem, to cię będą lekceważyć. Musisz być wzorem. Wzorem w czym? Jest nawet dokładnie wymienione. Wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. Jest dokładnie powiedziane, w czym mamy być wzorem dla innych ludzi. I wtedy dopiero domagaj się, żeby ciebie nie lekceważyli. Nie lekceważcie mnie, bo jestem wzorem w postępowaniu, jestem wzorem w wierze, jestem wzorem w miłości, jestem wzorem w czystości. Jeśli możesz powiedzieć, że jesteś wzorem w tych rzeczach, możesz też domagać się, aby nie lekceważyli ciebie. Apostoł Paweł tak mówił o swoim własnym życiu. Wreszcie do Tytusa, 2:7-8 mówi, we wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania. Przez niesfałszowane nauczanie i prawość. Przez mowę szczerą i nienaganną. Aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. I 15 mówi, to mów i tak napomina i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. I za każdym razem jest powiedziane, że możesz oczekiwać, że cię ludzie nie będą lekceważyć, jeśli będziesz wzorem w różnych Bożych drogach, w różnych Bożych działaniach, w Bożym rozwoju. Musisz być dla ludzi wzorem. Tytusa 3:1-2 mówi, przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani, posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. A my musimy się nauczyć tego, że o nikim nie mówimy źle, że jesteśmy ludźmi szczerymi. Że jesteśmy ludźmi, którzy uznają zwierzchność. Nie możemy być ludźmi, którzy odrzucają zwierzchność. A króla, co mi tam król? Jakiś królik. Będę się przyjmował, co król powiedział. Kochani, my nie damy się zniewolić żadnej władzy, nie oddamy naszego pochłonu nikomu, ale pod warunkiem, że go oddajemy Bogu. Że go oddajemy Bogu. Ale władza, która została ustanowiona przez kogo? Przez Boga. A więc jeśli sprzeciwiasz się władzy, sprzeciwiasz się Bożemu postanowieniu. Jeśli Bóg chce to zmienić, to to zmieni. Czy myślisz, że Bóg ma jakiś problem, żeby zmienić w jakimś państwie prezydenta czy jakiegoś tam władcę, który rządzi w tym państwie? Jak myślisz? Ma Bóg jakiś problem, żeby zmienić? No ale jak to zrobi, jak on ma armię dookoła siebie? No jak ma to zrobić? Armię aniołów wysłać czy co? Wystarczy bardzo prosta rzecz. Posłać swojego anioła choroby. Nawet zwykłego, prostego anioła grypy. I największy władca padnie. Bez żadnego problemu. Absolutnie bez żadnego problemu. Wiecie, są takie żyjątka. Takie malutkie żyjątka jak bakterie prawie. Które, wiecie, dostają się do organizmu człowieka bardzo łatwo. Przez nos. Wdychasz, nawdychasz się i masz je w środku. A wiesz, co one robią? Wchodzą do mózgu i zjadają mózg. Ciekawe, co? Nie stanowią żadnego zagrożenia, dopóki są gdzieś tam na ziemi. Ale jak dostaną się do twojego mózgu, to ci go zjedzą. I bardzo łatwo się dostają. Nie mają żadnych problemów, żeby się tam dostać. Ale one się tam zbyt chętnie nie dostają. Wiesz dlaczego? Bo nie lubią mózgu. Nie lubią. Ale jak już nie mają nic do jedzenia, to jedzą. Jest jakaś trudność Bogu, żeby jakiegoś człowieka odwołać? Bóg może sprawić, że mu mózg zjedzą. Nie ma człowieka. Ja pamiętam wiele, wiele lat temu takiego człowieka, który był hardy przeciwko Bogu. wypowiadał się bardzo krytycznie przeciwko Bogu. Nie będę mówił o okolicznościach, ale tylko prostą rzecz powiem. W ciągu 24 godzin mózg jego został zjedzony. 24 godziny. Nie chciał się upamiętać, jak go ludzie ostrzegali, żeby nie wypowiadał się przeciwko Bogu. Ale przecież jest dużo ludzi, którzy wypowiadają się przeciwko Bogu. I wszystkich mózg nie jest zjadany, prawda? Bo jest czas, który Bóg wyznacza. I mówi, do czasu, kiedy ogłoszę mój sąd, nie ma ratunku. Mówię o tym dlatego, abyśmy nauczyli się służyć Bogu. Bo wszystko w naszym życiu dzieje się do czasu. Idziesz w dobrym kierunku, Bóg cię pochwali. Bóg cię zachęci. Bóg będzie ciebie jeszcze wołał, chodź, w dobrym kierunku idziesz. Dobrze idziesz, słuchaj, tak, to jest właściwy kierunek. I będzie cię zachęcał, i będzie cię ochraniał, i będzie bakterie od ciebie odganiał. Będzie ci pomagał pod każdym względem, abyś tylko poszedł we właściwym kierunku. Będziesz iść we właściwym kierunku, to ja ci będę błogosławił, jest powiedziane. Ja ci będę błogosławił. Ale jak ci mówię stop, to nie idź tam. Bóg nas chce ukierunkować. I dzisiaj mówi, chcę z ciebie uczynić sługę. Chcę, abyś mi służył. Abyś wykonywał moje dzieła. Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym zarządcą, którego ustanowił Pan nad służbą swoją, aby im dawał pożywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawię go nad całym mieniem swoim. O kim to jest mowa? Wierny zarządca, człowiek wierny, człowiek miłosierny, człowiek dobry. O kim to jest mowa? O kim? Zadajecie sobie takie pytanie? No o kim? O nas. Kto to jest ten wierny sługa? To właśnie my mamy być. Czy jesteśmy Bogu wierni? Filipian jest powiedziane 4:5. Skromność wasza nie będzie znana komu? Wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nasza skromność niech będzie znana wszystkim ludziom. 1 Piotra 2:11, umiłowanie, zachęcam was, abyście jako pielgrzymi, wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które biorą udział w wojnie przeciwko duszy. Wojna przeciwko duszy. Czy wiesz, że dookoła ciebie toczy się wojna? Wojna o twój umysł. Wojna o twoje serce. Biją się aniołowie między sobą. Rozchwytują ciebie pomiędzy siebie. Aniołowie Boży i aniołowie diabelscy szarpią się, żeby wywalczyć swoją duszę, żeby wywalczyć twoje myśli, abyś siedział tu na tym zgromadzeniu i o czym będziesz myśleć. Wojna się toczy nad tobą walka jest. Jedni chcą, żebyś myślał o Bogu, drudzy chcą, żebyś myślał o ziemskich rzeczach. A o czym będziesz myśleć? To tam będzie też twoje serce. Tak mówi Słowo Boże. 1 Piotra 2:13. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały były tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, nie jako ci, którzy wolności używają za zasłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. A w 3:16 jest powiedziane, lecz czyńcie to z łagodnością, szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Zawsze gotowi do czynienia dobra, nie zła. zawsze nastawieni do tego, żeby być posłusznymi Bogu, a nie ludziom. Słuchamy ludzi tylko w takim momencie, kiedy oni słuchają Boga. To wtedy słuchamy ich. Jesteśmy poddani. Ale porządek, który Bóg ustanowił, jest porządkiem nadrzędnym. Chyba, że wstaje w sprzeczności z wolą Bożą. My musimy rozróżniać. Słowo Boże wszystko ujmuje. Dokładnie jest powiedziane, jak mamy postępować, abyśmy się Jemu podobali. I tak się nauczmy żyć, bo to jest podstawa chrześcijańskiego naszego bytowania na tej ziemi. Abyśmy zostali wyćwiczeni. Abyśmy ludziom, którzy są dookoła nas, byli dobrą wskazówką do przyjęcia Jezusa Chrystusa. Abyśmy byli dobrą lampą, która oświeci życie ich. Aby ci ludzie zobaczyli, gdzie jest prawda. Dopóki nie świeci się światło, to nie widzisz, że stoisz w błocie czy w grzęzawisku. Ale jak zaświeci się lampa, zaświeci się światło, wtedy widzisz, gdzie jesteś. Wtedy dokładnie widzisz, jakie jest zagrożenie i jakie jest wyjście z sytuacji, w której się znajdujemy. Dlatego potrzebujemy być światłem dla innych ludzi. Amen? Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi.